Dzień dobry, a my też będziemy mówić o cenach. Marek Dyduch, poseł Lewicy i kandydat tej partii na jedynce z Wałbrzycha jest moim gościem.
Tak, do kręgu numer dwa.
Dzień tak dobry. Jest. No to o cenach. Ale zacznijmy od pytania, czy po 8 latach rządów PiS-u Polakom żyje się lepiej czy gorzej?
Myślę, że nie żyje się gorzej, a raczej bym powiedział, że lepiej. Patrząc na to, co dzieje się ja jestem i na wsi, i w dużych miastach. Natomiast
poseł Lewicy mówi, proszę państwa, że po 8 latach rządów PiS-u żyje się wam lepiej.
Tak,
głosujcie na PiS.
Nie mówię głosujcie na PiS, bo jest druga część tego pytania. Czy mogłoby się żyć jeszcze lepiej? I tutaj mamy wiele uwag do tego, co się wydarzyło przez te 8 lat. Głównie związanych z ingerencją PiS-u w życie ludzi, środowisk i tak dalej. Czyli ograniczenie tej aktywności oddolnej, bo to jest istotne.
Bez względu na to, czy to zasługa PiS-u, czy nie, ja mam rzeczywiście dane, które by potwierdzały trochę pańską tezę. No bo patrzę, że w ciągu tych 8 lat rządów PiS-u ceny wzrosły o 38%. To dużo, rzeczywiście dużo. Ale na przykład średnia pensja nie wzrosła 1/3, ale prawie się podwoiła, bo wzrosła o 88%, a pensja minimalna nawet bardziej niż się podwoiła, bo wzrosła o 106%. Wzrośnie jeszcze bardziej od 1 stycznia przyszłego roku i tak dalej. No to jeżeli PiS tak dobrze rządzi, no to w zasadzie pójdźcie z nimi w koalicji, razem, naprzód.
Że PiS dobrze rządzi, bo tą sytuację z cenami i zarobkami trzeba jednak dobrze rozważyć. Po pierwsze, te podwyżki płac minimalnych i innych też są kosztem pracodawców. I zwiększają ich koszty i kilkaset tysięcy jednoosobowych firm, gdzie były jedne osoby, upadło, dlatego że nie wyrobiło się z kosztami. To jest problem, bo można zrobić transmisję tych środków do ludzi biedniejszych, ale jakimś kosztem. Więc te koszty są za duże, to po pierwsze.
A czy nie ma pan takiego poczucia, że w związku z tym, że jak sam pan zauważa, no PiS, za rządów PiS-u ludziom nie żyje się gorzej, a nawet zaryzykujmy tezę, że lepiej, to Lewicy zostaje tylko zostają stare hasła walki z klerem. No jak słuchałem Włodzimierza Czarzastego w bardzo dobrym zresztą przemówieniu w Warszawie, no to przecież on rozpoczął od starych, dobrze znanych haseł. Marzę o tym, żeby kler nigdy nie mówił nam, co mamy robić, kogo kochać i w jaki sposób. Chcę, żeby kler płacił podatki, chcę, żeby kler był równy wobec prawa i żeby trzymał ręce daleko od kobiet.
Zawsze
i tak dalej.
Mówiliśmy o państwie świeckim, dlatego w tej chwili język się wyostrzył tego, co mówi Lewica, bo idzie to w drugą stronę. No, kler w Polsce za dużo chce, za dużo ingeruje we władzę. No, zobaczmy pierwsze rzędy rzędy u ojca Rydzyka, jak siedzi cały rząd.
Ale to rząd, a nie kler do tego doprowadza.
Państwie, w jakim normalnym państwie tak jest? Więc jeżeli my mówimy o państwie świeckim, a przez pewien czas to się odwraca, wręcz przeciwnie, jest coraz większa ingerencja w życie publiczne, no to trzeba ten język wyostrzyć, żeby ludzie zrozumieli.
Więc wy wyostrzacie, żeby ludzie zrozumieli. Tylko ja mam pytanie inne właśnie. No, czy zostanie, nie zostanie wam tylko to, nie zostanie wam tylko oręż ideologiczny? No bo PiS rozdaje pieniądze jak nikt przed nim, prawda?
To nie, mamy całą gamę propozycji socjalnych, między innymi rentę wdowią, między innymi 1000 zł dla studentów, co jest zasadne.
Ale to jak macie te pomysły, to PiS to zaraz wrzuci jako swój program. Przecież jak był pomysł emerytury składkowej, o którym mówiła Lewica, to proszę bardzo, teraz jest to pomysł programowy
PiS-u.
PiS
miał tyle czasu, że jeżeli by słuchał Lewicy i to wrzucił, to by już to zrobił.
Niech pan nie podpowiada, bo jeszcze wrzucą. Marek Dyduch, poseł Lewicy, jest ze mną w studiu. Panie pośle, pan pozwoli, że spytam o to, co jutro, bo jutro w Parlamencie Europejskim będzie debata nad paktem migracyjnym. Robert Biedroń i posłowie Lewicy już krytykują rząd, że nie chce na ten temat rozmawiać. Rząd mówi, że nigdy się nie zgodzi na pakt migracyjny, który stawia nas przed prostym wyborem. Albo przyjmujemy imigrantów, albo płacimy 22 tysiące euro za głowę tego, którego nie przyjmujemy.
Rząd właśnie upraszcza sprawę. Jeżeli ktokolwiek w Polsce myśli, że ucieknie od problemu emigrantów, to się głęboko myli.
To co powinniśmy zrobić? Co zrobi Lewica, jeśli to od niej będzie...
Rozpocząć poważny dialog, jak Europa może... To to już brzmi. Nie. Jak Europa może pomóc krajom afrykańskim?
A to wszyscy mówią.
Nie, ja dopiero od pół roku zaczęli mówić. Właśnie cały list polega na tym, że wszyscy upraszczają sprawę. Przyjmujemy albo nie przyjmujemy.
Nie, a to do tego to się sprowadzi. W końcu jednak lewica będzie musiała zagłosować nad paktem migracyjnym. I na razie na stole leży propozycja pani Ewy Johansson, komisarza Unii do spraw wewnętrznych, która mówi, albo bierzesz uchodźcę, tu jest proszę nasz uchodźca, albo tutaj jest kasa i płacisz 22 tysiące euro. 22 tysiące euro za każdego nielegalnego uchodźcę musiałaby zapłacić Polska, gdyby przyjęła tę propozycję paktu migracyjnego.
Kolejnym problemem, który upraszamy, to jest legalny czy nielegalny uchodźca. Jeżeli rząd by się godził...
To by byli legalni. Dobra, ale zostawmy teraz na sekundę.
No to jak mamy rozmawiać o tym problemie, jak mamy coś na sekundę zostawić?
Proszę odpowiedzieć na jedno pytanie podstawowe. Czy Polska powinna przyjąć pakt migracyjny?
Polska, dzisiaj rząd polski mówi, że nie przyjmuje.
Ja wiem, no ale co powinna zrobić? Co powinna zrobić? No nie, ja nie pytam, co robi ten zły rząd pisowski, tylko co zrobi dobry rząd, rząd lewicy.
Rząd lewicy musi negocjować całą tą sprawę. Mówię z całą odpowiedzialnością. Dlatego, że dzisiaj do Europy puka kilkadziesiąt tysięcy osób z Afryki. Ale jak jutro zapuka 2 miliony, 3 miliony, to co będziemy strzelać na Morzu Śródziemnym do nich?
Panie problem rośnie. Jest, ja, ale to my wiemy. Pytanie nie jest w tej teraz, czy problem rośnie, bo to wszyscy widzimy.
No to
widzimy
dlaczego mamy unikać rozmowy od podstaw? Dlaczego tu upraszamy? Mówimy, przyjmiemy albo zapłacimy. Dlaczego?
Dobrze, pan mówi,
no trzeba porozmawiać o pakiecie.
A co byłoby w pakiecie?
Co byłoby w pakiecie?
Tak, na który pan by się mógł zgodzić.
Po pierwsze program inwestycji w kraje Afryki. Od socjalnego nauczania.
Pytamy o to, co w Polsce miałoby być w pakiecie. Panie Marku, ostatecznie przyjdzie wam głosować za lub przeciw. Ja pana pytam, nie ma pan możliwości kluczenia, nie ma pan możliwości rozmawiajmy. Ostatecznie głosujemy za paktem migracyjnym czy przeciw?
Głosujemy za dialogiem w tej sprawie.
Czyli głosujemy za paktem imigracyjnym, ale nie możemy wam tego przed wyborami powiedzieć, bo byście nas roznieśli.
Nie, ja cały czas, od co najmniej roku, w jakimkolwiek programie nie jestem, mówię, nie upraszczajmy tej sprawy.
Dobrze, to proszę To mam do pana bardzo proste pytanie. Jeżeli tamto było zbyt skomplikowane, to tym razem będzie prostsze pytanie. Myślę, że poradzi pan sobie z nim. Głosował pan przeciwko budowie muru na granicy polsko-białoruskiej. Czy jest pan z tego wyboru dumny? Czy uważa pan nadal, że to był dobry pomysł, żeby go nie budować?
Dwa komentarze wtedy zrobiłem. Nie uciekam od tematu. Po pierwsze, jestem przeciwko budowie jakichkolwiek murów, bo kiedyś je trzeba zniszczyć albo rozebrać.
Ja nasz Szostak teraz już mówi, że już teraz trzeba rozebrać.
Zgadzam się, trzeba, ale też tu brakuje dialogu. No po prostu brakuje
Marek
dialogu.
Marek mówi tak, rozbierzmy mur na granicy, ale dialogujmy.
Nie, proszę mi nie mówić, co ja mówię.
No jak to?
Powiedziałem dwie płaszczyzny. Pierwsza jest taka, że w każdym momencie, w którym rządzi jakiś rząd, podejmuje decyzję. Ten rząd podjął decyzję o budowie muru.
Pan był przeciw.
Ja byłem przeciw, jestem w ogóle przeciw, bo zawsze odwołuję się do muru berlińskiego. No przecież myśmy budowali wolność na rozebraniu muru berlińskiego.
Wy akurat, towarzysze, nie budowaliście wolności, tylko wspieraliście NRD. Gdzie pan wtedy był? W PZPR-ze i w ZSMP?
Nie, no,
o tym wszystkim
dobrze,
też, jak pan chce, porozmawiamy,
panie
ale tylko w RMF24 i w Interi.pl.
A co pan wie, co ja na przełomie lat 80-tych, 90-tych robiłem poza funkcją?
Kłaniam się nisko państwu. Dobrze, jak już pan niszczył mur berliński, to teraz pytanie o mur na granicy z Białorusią. No bo pan mówi tak, jestem przeciwko budowie murów, to mur jest zły. Jana Szostak, która mówi, że trzeba mur rozebrać, ma rację. No to pytam, rozumiem, że w referendum, jakby pan już głosował, ale przecież pan nie zagłosuje, bo wzywacie do bojkotu, no to byłby pan za tym, żeby go rozebrać.
Nie, referendum z gruntu rzeczy jest fałszywe.
Jak to?
Dlatego, że intencją...
Jestem jedyną, proszę państwa, osobą, która prowadzi kampanię na rzecz udziału w referendum.
Intencją tego referendum jest kolejne uproszczenie ze strony PiSu, który mówi, jesteście za albo przeciw. Ja się zapytam. Jeżeli w referendum mamy zagłosować, bądź nie zagłosować za budową, bądź nie budową muru. Załóżmy, że on zostanie wybudowany. To ja się pytam, czy w referendum będziemy go rozbierać? No to, gdzie tu logika jest?
Panie pośle.
No gdzie logika? Rząd, jeżeli chce zbudować pośle, mur, to bierze za to odpowiedzialność.
Jeżeli
mówiłem
chce pan mówić
wcześniej.
Serio o referendum, to wiadomo, że ono jest trollerskie. No to jest referendum po to, żeby PiS-owi dosypać głosów. No żeby ludzie, którzy powiedzą nie...
No to jak głosować za czymś, co tak, jest dlatego, fałszywe? Dlatego bo to jest fałszywe. Ale jak... Jeżeli było referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii...
Zaraz. Pan nie bierze udziału w referendum, bo się panu nie podoba, nie podobają pytania.
Referendum z gruntu rzeczy jest fałszywe.
Przypomnę panu, że lewicy nie podoba się Senat, a wystawiacie kandydatów do Senatu. Mnie się na przykład Senat nie podoba. Cały czas mówię, że powinno się go zlikwidować.
Pan zmienia zdanie, zmienia tematy.
Jak
ja
to?
Chciałem jeszcze
no tak,
wrócić. Tak, jeszcze chciałem wrócić do tego
czego?
Referendum. Otóż były dwa referenda w Polsce.
Pan nie weźmie udziału w referendum.
Nie wezmę, nie.
I będzie pan
bo jest z gruntu fałszywe. Jest na potrzeby wyborcze, a nie na potrzeby rozstrzygania poważnych spraw.
Było więcej niż dwa referenda w Polsce.
Ale dwa, które były kluczowe, o których ja chciałem powiedzieć, to jest przyjęcie konstytucji i tu naród się wypowiedział i drugie wejście Polski do Unii Europejskiej.
Bo to referendum żeśmy... prezydenta Komorowskiego, przepraszam,
ale
emocje.
Myśmy, ale ja mówię o dwóch kluczowych, które lewica zaproponowała.
Ale brał pan udział w tym referendum Komorowskiego?
Nie pamiętam, powiem szczerze. Ale powiem...
Marek Dyduch ma długie tradycje niebrania udziału w referendum.
Nie. Proszę też nie wmawiać. Powiedziałem o kluczu. Kluczem jest to, czy to referendum ma sens. Te dwa, o których ja mówię, miały sens, dobra. Dlatego że naród polski się wypowiedział w kluczowych dla
panie
Polski sprawach.
Panie Boże, zostawmy to. Naprawdę mam ciekawsze pytania. Zostawmy już to nieszczęsne referendum. Ja mam do pana poważne pytanie. Pan jeździ na spotkania ze swoimi wyborcami, prawda? W Wałbrzychu, w Świdnicy, w okolicy, prawda?
W Jeżeniowie, w Kłodzku.
Tak, pozdrawiamy wszystkich mieszkańców tych miast. Czy pan się tam chwali, że lewica głosowała za Fit for 55? Czy pan mówi teraz ludziom, że będą musieli płacić dzięki głosom lewicy prawie 190 miliardów euro w podatkach? To jest, dane są z raportu PKO SA. Czy pan im mówi, pan popiera ten program? Za dwa lata, proszę państwa.
Nie, ale proszę mi dać skończyć.
Za dwa lata, w roku 2026 będziecie musieli płacić podatek od domów i nieruchomości za emisję gazów.
A ile ludzie zapłacą za suszę, za spalone lasy, za rzeki, które wyleją i zniszczą miasta? Ile zapłacą? Dwa razy tyle zapłacą. Jeżeli się nie weźmiemy za klimat poważnie, to zapłacimy po wielokroć więcej.
Może przez pana przemawia, proszę się nie gniewać, taki... No głos burżuja, którego stać na podatek za auto, którego
nie,
stać
burżuja,
na dodatkowy
to jest,
podatek
to jest
za
właśnie
dom.
Propaganda PiS-u.
To nie jest propaganda PiS-u. Pan... To nie ma nic wspólnego z PiS-em. PKO SA wyliczyło, że zapłacimy prawie 190 miliardów euro w dodatkowych opłatach,
to jeszcze
podatkach.
Jeszcze raz pytam wszystkich, ile zapłacimy za zniszczoną Europę, za zniszczony świat, ile zapłacimy?
Nie, ale ma pan prawo do swoich poglądów, tylko proszę tego nie sprowadzać do PiS-u i nie PiS-u.
No ale ja PiS straszy ludzi, przecież nikt
Jezus,
nie straszy
Maria,
ludzi.
Wie pan co? Wczoraj widziałem artykuł z Wysokich Obcasów, gdzie okazało się, że PiS odpowiada również za zaburzenia erekcji i pochwice.
Nie, to ja mówię o poważnych sprawach.
A to jest poważna sprawa, dotyka wielu
panie
ludzi.
Redaktorze,
według Wysokich Obcasów
PiS jeszcze mówi,
Pana
że
Kaczyński.
Będziemy jeść robaki. A ja mówię odwrotnie. Jeżeli nie zrobimy paktu klimatycznego, to robaki zjedzą ludzi po prostu. Bo nie będzie wody, będą plagi, które nas będą niszczyć. Będą susze, nie będzie żywności. Aha. Może przejaskrawiam trochę, ale dlaczego upraszczać tę sprawę po raz kolejny?
Ale
no
ja
czemu
niczego
upraszczać?
Nie chcę prosić. Ja tylko pytam,
no bo straszymy ludzi, że zapłacą za to,
nie, ale
że
nie straszymy. Informujemy. Nie straszymy. Mówimy im tak, zapłacicie za to. Pan mówi, owszem, zapłacicie, ale dlatego, że będziecie mieli czystsze powietrze.
Nie tylko.
Ale również wodę.
Pan nie dostrzega każdego miesiąca, co się dzieje na świecie? No nie dostrzega pan tego, że spaliło się kilkadziesiąt tysięcy lasów? Nie dostrzega pan tego, że są susze na południu Europy i straty w rolnictwie? Nie dostrzega pan tego, że w ubiegłym roku Niemcy były zatopione i niszczono miasto? No czemu nie dostrzegamy czegoś, co nas dotyka w tej chwili?
Dobrze, pytanie brzmi...
I ile żeśmy zapłacili za te straty? No spróbujmy zbilansować.
Dobra, ale to teraz pytanie brzmi, jak z tym walczyć? Czy przez podnoszenie podatków?
Nie, a dla kto mówi o podnoszeniu podatków?
No, wszyscy. Europa... Pan, lewica jest za podnoszeniem podatków. Bo wie pan, podatek to nie jest tylko PIT czy CIT, jak pan doskonale wie. Podatek to jest również coś, co się na przykład nazywa opłatą cukrową. Nie, rząd PiS-u na przykład...
Głosowałem przed.
Rząd PiS-u, proszę pana, obniżył wszystkie możliwe podatki. Tylko nazwał całą resztę opłatami. I podatki generalnie wzrosły za rządów PiSu, ale formalnie może pokazać jak to. Na papierze wszystko nam spadło, ale mamy dodatkowe opłaty.
No ale to jest oszukiwanie ludzi.
Oczywiście. To, no i... to jest dokładnie to, co wy chcecie zrobić. Z Fit for 55. Też chcecie oszukać ludzi, to na ciężką kasę.
No dobrze, to odbądźmy kiedyś poważną debatę w tej sprawie i zobaczymy.
Nie mówi pan swoim wyborcom w Wałbrzychu, tym, którzy mieszkają w starych domach, że oni będą musieli za te stare domy po niemieckie płacić potężne pieniądze opłaty za emisję gazów cieplarnianych. Nie mówi pan ludziom, którzy mają swoje samochody, nie fantastyczne SUV-y i tak dalej, tylko zwykłe, stare, używane samochody, że będą płacić więcej podatków.
Panie redaktorze, po pierwsze to jest proces kilkudziesięcioletni. Po drugie,
od 2026,
nie uczestniczyłem w procesie ocieplania domów.
Za 2,5 roku, proszę państwa, będziecie płacić te większe opłaty.
Nieprawda. Nieprawda. No to zobaczymy za 2,5 roku, kto miał rację.
Jakby to panu powiedzieć? To już jest przyjęte prawo, za którym wy z dumą głosowaliście. Pan mówi nawet, że mieliście rację. To jest przyjęte, pan nie mówi, że nieprawda.
To jest przyjęte prawo, tylko chciałem zauważyć, że Europa jest bogata. I nie wszystko będzie z dodatkowych podatków.
Ale nie może pan mówić jednocześnie, że to nieprawda, a później, że to prawda. Znaczy może pan, ale głupio brzmi.
Nie, mówiłem, że za 2,5 roku nikt nie będzie płacił większych podatków.
Będzie,
to jest nieprawda.
Będzie, będzie.
Nie będzie.
No, ale... Ja mogę panu powiedzieć, a przeciwko grawitacji też pan występuje?
Nie, ale czego pan mnie krytykuje za to, że mam inny pogląd?
Nie, ja właśnie pana nie krytykuję za to, że pan ma inny pogląd. Ja szanuję ludzi, którzy mają inne poglądy i mało tego. Wie pan, kogo najbardziej szanuję z polityków w tej chwili? Akurat obecnie najbardziej szanuję Ryszarda Petru. Wie pan za co? Za trwałość swoich poglądów i za to, że to jest człowiek, który potrafi przyjść do studia i powiedzieć nie, nie dam wam ani grosza, nul, zero, jeszcze w dodatku biednym zabiorę. On jest Robin Hood Arebur i jest z tego dumny.
Nie będę się wypowiadał, bo nie znam bliżej pana Petru.
Nie, ale on ma przynajmniej swoje poglądy, a wy teraz kręcicie.
No ale ja też mówię wyraźnie. No,
wyraźnie pan mówi tak, że to było dobre głosowanie, a później mówi, że to nie, w ogóle nie było takiego głosowania.
Nie, ja tylko mówię, że to nie jest tak, że zapłacimy i do widzenia.
Będzie tak.
Bo jeżeli nie zapłacimy, to powiedziałem wyraźnie, że w przyszłości zapłacimy po wielokroć więcej niż te inwestycje, które trzeba przeprowadzić.
Kropka. Donald Tusk, znany panu, wasz przyszły sojusznik i być może przyszły premier waszego rządu, mówię waszego, bo rządu, którego będziecie wspierać, powiedział, że wesprze postulaty, wesprze tych, którzy walczą o ułatwienie procedury zmiany płci. Inaczej. Wygra Platforma, zmiana płci będzie łatwiejsza. Czy Lewica go w tym poprze?
To jest postulat Lewicy. To dlaczego my mamy być przeciw?
No to w takim razie mam do pana pytanie, czy postulat Lewicy, tak jak to prezentuje Krzysztof Śmiszek, dalej będzie obowiązywał, że niepełnoletni będzie mógł dokonać zmiany płci bez zgody swoich rodziców?
Nie, tu się akurat nie zgadzam z taką tezą i to jest spór, który się toczy na Lewicy. Natomiast jest to jedna z propozycji. To nie jest program, w tej chwili nie cytuje pan programu Lewicy,
cytuję
tylko
pana Krzysztofa Śmiszka, numer jeden Lewicy we Wrocławiu. To nie jest działacz szóstorzędny.
No dobrze, ale to jest jego pogląd, natomiast to nie znaczy, że stanowisko Lewicy w tej chwili.
To jakie jest pańskie stanowisko w tej sprawie?
Ostrożnie do przodu. Czyli mówiąc krótko, to powinien być proces też dorastania socjologicznego ludzi, czy psychicznego ludzi, społeczeństwa. Społeczeństwo się musi godzić na pewne przemiany. I jeżeli coś dzisiaj jest postulatem, to nie znaczy, że dzisiaj wejdzie
w życie. Jedno pytanie tutaj konkretne. Już nawet nie mówię o procedurach zmiany płci, tylko to, czy niepełnoletni mógłby to robić bez zgody rodziców?
Ja uważam, że nie.
Okej, to jest pańskie zdanie.
I to jest moje zdanie.
Przynajmniej raz usłyszałem prostą odpowiedź.
No ale jak są skomplikowane pytania, to niekoniecznie muszą być proste.
To teraz będzie proste pytanie, naprawdę proste. No, naprawdę. Nie chciałem powiedzieć, że nawet pan da radę, ale
ja tylko
pan,
proszę,
że pan
żeby pan nie upraszczał za bardzo. No,
pobór do wojska, obowiązkowy pobór do wojska, tak czy nie?
Nie, w tej chwili nie, bo radzimy sobie bez tego obowiązku. Chociaż ja osobiście byłem z poboru właśnie obowiązkowego w wojsku i nie żałuję, dlatego że dużo się tam nauczyłem. To zależy od podejścia, ale na dzisiejszym etapie uważam, że nie ma takiej potrzeby, żeby
Kropka.
Był.
Czy jak Lewica będzie odpowiadała za edukację w przyszłym rządzie, to zlikwidujecie HIT?
Nie wiem jeszcze, bo to musi się wypowiedzieć w moment, w którym będziemy. Ja uważam tak, że jakbym dzisiaj powiedział, że Lewica będzie w edukacji rządzić, będzie gdzieś rządzić...
Gdyby Lewica rządziła polską edukację. To nie jest pytanie, że będziemy rządzić edukacją. Pytam, gdyby rządziła polską edukacją.
Ale ja nie chcę gdybać. No właśnie problem polega, że nie chcę
gdybać. To nie jest pytanie tak naprawdę o gdybanie, tylko to jest pytanie o wasz program. Czy, dobrze, to zadam to pytanie inaczej. Czy należy zlikwidować przedmiot, który nazywa się historia i teraźniejszość?
Trzeba go zmienić. Jeżeli nam nie odpowiada w tym sensie, że no, wprowadza zamieszanie, że wprowadza tylko jedną stronę myślenia, że patriotyzm jest tylko taki, jak go dzisiaj prezentuje rządząca formacja, to trzeba go zmienić albo zlikwidować. Natomiast jeżeli on miałby być obiektywny, to wszystko, co tworzy wiedzę, powinno zostać. Ale w tej formule, jaka zaczyna się dziać, to tak.
Dobrze, że w tej formule należy go zlikwidować, ale może będzie inna formuła. A mam pytanie inne.
Wszystko można zmienić.
A edukacja seksualna powinna być w szkołach obowiązkowa?
Tak.
Obowiązkowa.
Tak, dlatego że dzieciaki dzisiaj wcześniej dorastają.
Rodzice nie będą mieli prawa decydowania o tym, że ich dziecko może chodzić na edukację seksualną lub nie.
Ja uważam, że społeczeństwo tak szybko dorasta, że jest taki dostęp do informacji.
A nie wie pan, że to jest powiem tak.
Że to będzie z korzyścią dla tych młodych ludzi, dla rodziców, a nie będzie w jakiś sposób komplikowało im życie.
Dlaczego mają komplikować życie? Za rządów lewicy, a że lewica jednak kiedyś rządziła, nie było przymusu edukacji seksualnej. Było wychowanie do życia w rodzinie i rodzice mogli decydować o tym, czy ich dzieci na to chodzą, czy nie chodzą. Pan teraz chce wprowadzić...
Ja nie mówię o przymusie, tylko obowiązku.
No, a jaka jest różnica między przymusem a obowiązkiem?
No i jednak jest. Przymus można stosować w różnej formule.
Obowiązkowej edukacji seksualnej.
Tak, to zależy też od jakiej klasy, od którego roku i tak dalej.
Dobra, ale...
No ale panie redaktorze, znowu pan próbuje upraszczać sprawy.
Nie, panie pośle, to pan znowu próbuje nie odpowiadać na pytania
po raz kolejny. No powiedziałem, że tak.
Pan jest za obowiązkową edukacją seksualną.
Tak,
czyli rodzice nie powinni mieć wpływu na to, czego ich dzieci będą się uczyć w szkołach?
Obowiązkowe wychowanie seksualne ma wpływać na to, że rodzice nie mają wpływu.
Dlatego, że... Bo, proszę pana, to jest prosta sprawa. Prosta sprawa. Obowiązkowe oznacza bez wyboru. Rodzice na przykład nie wpływają na to, czy ich dziecko chodzi na matematykę, czy nie chodzi. Nie ma zwolnień z matematyki.
No i dobrze.
Natomiast jeśli w szkole jest religia, może pan posłać dziecko na religię lub nie posłać? Z wychowaniem do życia w rodzinie jest podobnie. Może pan jako rodzic, pan już pewnie dawno nie miał dzieci w szkole. No to ja pana informuję, że jako rodzic mogę się zgodzić na to, żeby mój syn chodził na religię albo nie chodził. Chodził na wychowanie do życia w rodzinie lub nie chodził.
Jak jest obowiązkiem chodzenia na religię bądź nie chodzenia. Natomiast mówię jeszcze raz, świat się zmienia. Jest ogromny dostęp do informacji. Proszę zobaczyć, ile jest... problemów związanych właśnie z wychowaniem seksualnym. Ile ludzi, którzy nie są edukowani w tej sprawie, popełnia błędy. Też właśnie ci młodzi, ale i rodzice. Dlaczego, jak świat się zmienił, mamy stać w miejscu i czekać na zbawienie? Uważam,
świat się zmienia, dlatego Marek Dyduch będzie was edukował seksualnie.
Nie ja, no odpowiednio do tego
się.
Ludzie, no osoby.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Pan również. Rozumiem, że pan teraz pędzi do nowych zadań. Będzie pan teraz edukował Wałbrzyszan.
No, edukacja każdemu się przyda.
No i dlatego Marek do was wszystkiego nauczy. Do widzenia.
No nie wszystkiego, ale nauczy.